Przyjechaliśmy do szpitala w Samedan, niedaleko St. Moritz w Szwajcarii. Weszliśmy do sali. Adam Bielecki leżał na łóżku w obszernej sali z oknem na góry. Zapytałem go, czy tam z tyłu to Piz Bernina. W tym czasie już była znakomita pogoda, tak, potwierdził, że tam właśnie widać ten szczyt. Poprosiłem go o to, czy by się nie zgodził, żebym nagrywał tę naszą rozmowę. On zgodził się na nagranie. I to jedyne, co nam pozostało.
Chyba działa.
W chwili obecnej minęło tyle dni. Ludzie, którzy nie byli w takich warunkach, sobie po prostu nie zdają sprawy, jakie to jest lodowe piekło. Bo lód jest dużo groźniejszy niż ciepło. Normalnie jak był cały ten stok śnieżny, ten śnieg cały się urwał. Cały ten teren po prostu wyjechał. Także no już wiedziałem po prostu, że Krystian spadł. Nie byłem w stanie zupełnie tam nic zrobić.
Trudno powiedzieć, czytałem. Jak to wszystko wyglądało. Zjechała potężna lawina. Myślę, że brat też raczej krzyknął w tym czasie. Nie wiem, no może Bielecki sobie już to wszystko wytłumaczył, ułożył. No ale my sobie dalej nie potrafimy jakoś tego wszystkiego poskładać. Tym bardziej, że nie ma ciała, nie ma grobu, nie ma brata.
To piękne zdjęcie. On robił?
Kazbek, tak. To są fotografie Krystiana głównie, nie? Z wypraw. No albo to je robił Krystian, albo jego towarzysz. W każdym razie z aparatu Krystiana, nie? To jest pod Matterhornem, Kazbek, Matterhorn ze szczytu, to jest chyba Elbrus.
Zdobył tego trochę.
Zdobył, dużo, dosyć dużo. No tu jest akurat zdjęcie z naszej rodzinnej wyprawy.
Września było bodajże.
Na Małą Fatrę żeśmy pojechali i Krystian nas tam wyprowadził na Mały Rosutec.
Jakieś słońce na
tak, to też jest na Małej Fatrze właśnie ze swoją siostrą, czyli z Iloną, nie z moją żoną.
Tutaj żył, wychowywał się, no i tak żeśmy walczyli, jak się to mówi po śląsku, a domem praktycznie zajmowała się żona. No a ja prowadziłem zakład malarski, jak to mówią, za chlebem, nie? No tutaj bo są powiększone zdjęcia, a to no, cała rodzinka. Dosyć dużo tego. Tu jest Krystian, to jest Adaś i Ilona. No, ja zawsze powtarzam, że wszystkim bym życzył takich dzieci, nie? No bo z nikim nie miałem kłopotów. Najmniejszych kłopotów. A z Krystianem tym bardziej, bo on po prostu jakby to torował tym następnym, nie? Zaraził go nauczyciel w szkole podstawowej geografii. Na studia się dostał bez egzaminów, bo po prostu za zajęcie miejsca w olimpiadzie można było bez egzaminów na studia. No i wybrał Kraków.
Mój brat później skończył podyplomowe studia administracji. Dostał pracę w urzędzie.
Później związał się z takim zrzeszeniem dzieci niepełnosprawnych jako wolontariusz.
Wakacje dzielił pomiędzy wyprawy górskie i drugą część urlopu poświęcał na wyjazdy z osobami niepełnosprawnymi.
Tak naprawdę no to góry to była wielka pasja Krystiana. Nawet bym powiedział wielka miłość Krystiana, bo nie miał tyle szczęścia w miłości to jest drugą osobą, co takiej miłości do gór, bo to naprawdę prawie co tydzień się gdzieś tam wybierał w jakieś góry, wchodził gdzieś, wędrował pieszo czy jeździł na rowerze, także nie mógł żyć bez gór.
Może jakby miał dziewczynę, żonę, to by go utemperowała, ale w tych górach no, czuł się dobrze.
Było to jego drugie życie jakby, nie?
Trudno mi do końca powiedzieć, jak poznał Adama Bieleckiego. Wiem, że na kilku wyprawach z nim się wspinał. Był i na Kaukazie, i na Matterhornie, bo Adam Bielecki jakby takie grupy prowadził po górach, stąd ta znajomość. Na pewno Bielecki Adam imponował mojemu bratu i to szczególnie w tym ostatnim okresie, kiedy już mógł się pochwalić osiągnięciami wysokogórskimi. Przed samym wyjazdem też mówił, że no przecież jedzie z tak wybitnym himalaistą. On jest w stanie zapewnić bratu to bezpieczeństwo, bo on, czyli mój brat, sytuował się tu w pozycji no, klienta, osoby, która jedzie na wyjazd z bardziej doświadczonym spinaczem i jemu po prostu pokrywa wszystkie możliwe koszty takiego wyjazdu. Pamiętam ostatnią rozmowę telefoniczną. Wiem, że rzucił nazwę Biancograd na Piz Bernina. To jest bodaj najpiękniejsza grań w całych Alpach. Wspominał, że jedzie z Adamem Bieleckim. Kiedy wraca?
Jak wyjeżdżał, pytam się, Krystian, kiedy przyjedziesz? No, chyba w niedzielę przyjadę. No, a ja miałem we wtorek urodziny. Ale na twoje urodziny przyjadę. Nie przyjechał, no. Więc to ten jedyny raz nie dotrzymał słowa.
Zadzwonił telefon do ojca. Zadzwonił ktoś i poinformowali nas o tym, że o tym zdarzeniu. Praktycznie rozmowa trwała 3 minuty bodajże. I to było tyle. Więc żeśmy postanowili chłopcy, to znaczy Adam i mąż, że pojadą jeszcze tego samego dnia do Szwajcarii.
My przyjechaliśmy tam już we wtorek przed południem, więc można powiedzieć, że to już było trzeciego dnia po i ratownicy nie dawali większych szans na odnalezienie żywego brata. Tym bardziej, że to jest teren, który jest poprzecinany szczelinami, bardzo niebezpieczny. Całą wiedzę o w tym wypadku czerpiemy z relacji samego Adama Bieleckiego. Wróciliśmy do Polski. Zaprosiłem go na mszę żałobną za Krystiana. Nie odpowiedział na tego SMS-a. Później jeszcze jakoś składałem mu życzenia, bodaj noworoczne czy świąteczne, życząc powodzenia na Broad Peaku. Też bez odpowiedzi. Można powiedzieć, że na tym kontakt z Bieleckim się urwał. No ale jest jeszcze ta siostra. On nie odezwał się w żaden sposób do nas. Zaczęły się pojawiać różne pytania, wątpliwości. Na pewno jedna rzecz bolała. To, że potraktował całą sytuację, jakby spadł worek kartofli, a nie zginął człowiek.
Nie czuję się winny śmierci Krystiana. Natomiast wielokrotnie sobie zadaję pytanie, czy mogłem zrobić coś, żeby jej zapobiec. I trudno odpowiedzieć na to pytanie. Być może mogłem. I w ogóle coś takiego nie powinno się wydarzyć. I najlepiej, jakby tego wyjazdu w ogóle nie było. Jak to było? Był festiwal filmów górskich. I w trakcie prelekcji jeszcze zauważyłem, że na sali siedzi Krystian. Ja nie wiedziałem, że on się zjawi na tym spotkaniu. Ta nasza relacja nie była no, jakaś bliska, no bo nie widywaliśmy się poza górami, nie spotykaliśmy się przecież. Natomiast chyba jest coś takiego jak przyjaźń górska po prostu. No i pogadaliśmy chwilę, no i Krystian mówi, że może byśmy się gdzieś razem wybrali. Pojawił się wtedy pomysł, żeby pojechać może na Piz Bernina. Krystian powiedział, że to przemyśli, że odzwoni. No i odzwonił chyba następnego dnia bardzo szybko i powiedział, że super, że jedziemy po prostu. Co dalej? No to całkiem długi wyjazd. No, najpierw musieliśmy się przedostać do naszego schroniska właściwego, z którego mieliśmy już zaatakować właśnie Biancograd i Piz Bernina. I tam miała miejsce taka sytuacja, że przekraczaliśmy taki kocioł śnieżny. Krystian, przysypało mu czekan wtedy. I Krystian stracił swój czekan. No i zaczęliśmy rozważać, jakby co możemy zrobić. Szkoda kończyć wyjazd. W związku z czym ustaliliśmy, że następnego dnia ja zostanę w schronisku, a on szlakiem prostym, bezpiecznym szlakiem turystycznym zejdzie na dół, kupi po prostu w sklepie czekan, wróci i o jeden dzień odsuniemy to nasze wyjście. No i tak teraz widzę, że jak to właśnie w górach bywa, często na katastrofy składają się szereg takich malutkich rzeczy, które później doprowadzają do tragicznych wydarzeń. Bo gdyby nie ta sprawa z tym czekanym i to opóźnienie jednodniowe, to podejrzewam, żebyśmy szybko i sprawnie z tym wiankogratem się rozprawili i wracali do kraju. Natomiast przez to, że to wejście się opóźniło, weszliśmy na Piz Bernina już w koszmarnej pogodzie, zupełnie. Oczywiście ja za Krystiana podczas tego wyjścia czułem się odpowiedzialny w pełni, bo jeżeli idzie dwóch partnerów, no to oczywiste jest to, że ten bardziej doświadczony bierze pod opiekę tego mniej doświadczonego i ja też jakby w ten sposób do Krystiana podchodziłem. Weszliśmy na Piz Bernina, związani liną, asekurowaliśmy się uważnie. Natomiast doszliśmy do takiego miejsca, gdzie mamy zero widoczności. Grań się zaczyna obrywać, zapada zmrok i podjęliśmy decyzję, że biwak. Dwa razy w życiu miałem sytuację taką w górach, że miałem straszne problemy żołądkowe. I dwa razy wtedy wydarzyła się tragedia w górach. Raz było tak na Broad Peaku, raz właśnie na Piz Bernina pierwszy raz, że bardzo dużo wymiotowałem. Także czułem, że się odwadniam, że po prostu coraz gorzej się czuję. Trudno opisać taką noc. To jest okropna sprawa. Rozmawianie, próba przysypiania, ale oczywiście ciężko jest w takich warunkach mówić o jakimś śnie. Wszystko to przerywane dreszczami zimna. I po prostu czekać trzeba. Trzeba czekać do wschodu słońca, do świtu. W każdym razie w momencie, kiedy wzeszło słońce, trochę się wyciszyła ta zadymka śnieżna. Też były chmury, ale poniżej nas. Zaczęliśmy się zbierać z tego biwaku. Krystian nalegał, żeby jednak zadzwonić po pomoc, żebyśmy nie schodzili w niewiadomym kierunku. Ja miałem świadomość, że w takich warunkach, w tych chmurach żadna pomoc po nas nie przyjdzie. Zadzwoniliśmy do tych służb ratowniczych. No oni powiedzieli, że żaden helikopter w tych warunkach nie jest w stanie polecieć, prognozy pogody są złe, że po prostu musimy schodzić. Ja zacząłem schodzić i znalazłem haki zjazdowe. I to było już taki moment, że kurczę, jesteśmy na dobrej drodze, nie? Że wszystko ma się ku lepszemu. No Krystian też widać było, że to jest ulga, że po prostu wiemy, gdzie jesteśmy. I po tym zjeździe zapytałem Krystiana, Krystian, nie wiem, wiążemy się. Krystian powiedział, że w sumie to chyba nie ma takiej potrzeby. Ja mówię, no szczerze mówiąc, to cieszę się, że tak mówisz, bo jak patrzę na tą linę, to ona się po prostu do niczego nie nadaje. A poza tym ona no, była już bardzo trudna w manipulacji, bo była po prostu cała sztywna od tego lodu. No, Krystian powiedział, że czuje się tutaj swobodnie, że nie ma, nawet użył takich słów, że po tym, co przeszliśmy, to teraz to już naprawdę nie jest to żaden problem. Także no, podjęliśmy to, wspólnie tą decyzję o tym, żeby się nie wiązać. I tak jak przez całą zresztą drogę ja prowadziłem i było takie jedno spiętrzenie, trzeba było strawersować jakby pod samą granią, nie iść ostrzem grani. Ja poszedłem pierwszy, zrobiłem Krystianowi porządne stopnie, uklepałem tam w śniegu, zrobiłem mu dziury, gdzie ma wsadzać czekan. No jakby szedł już po śladach. Ja przeszedłem ten fragment, obróciłem się, widziałem, że Krystian wchodzi w to miejsce, właśnie w ten taki trawersik. On miał może, nie wiem, ze 3-4 metry. Zrobiłem jeszcze parę kroków i krzyknąłem: Krystian, widzę zejście. Obróciłem się do tyłu, no i zobaczyłem, że nie widać Krystiana, a jest tylko goła płyta i cały ten śnieg spadł na dół. Krystiana nie było, także domyśliłem się od razu, że po prostu spadł. Oczywiście zszedłem tam chyba kilkanaście metrów, zacząłem wołać za Krystianem. Nie było żadnego odzewu. Widać było, że no jest po prostu przepaść, że to jest kilkaset metrów nawet upadku. Bez szans zatrzymania się, stromy stok. No i co? Miałem telefon, próbowałem go jeszcze odpalić. Chyba nie pamiętam już teraz nawet, czy dzwoniłem wtedy jeszcze do ratowników, czy nie. Nie wiem, chyba trudno co w ogóle opisać. Czarną dziurę się czuję. Siedziałem tam, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. stwierdziłem, że muszę zejść na dół, że muszę powiadomić po prostu ratowników. No i wtedy zaczęła się moja gehenna z kolei, bo przyszły znowu chmury zupełne. No i nie wiedziałem, w którym stronę jest to schronisko, więc chodziłem jeszcze przez 5 godzin takimi zygzakami przez to plato. Doszedłem do tego schroniska, nie miałem maszynki, nie miałem gazu, tam była tylko sterata kocy. Nie mogłem się wtedy, pamiętam, na początku dodzwonić, nie działał nawet telefon alarmowy. W końcu mi się udało zadzwonić do ratowników, powiedziałem, gdzie jestem, powiedziałem, że Krystian spadł. Siedziałem tam 2 doby, jeszcze 2 noce i 3 dni. Topiłem śnieg, bo no, groziło mi po prostu śmierć z odwodnienia. Topiłem śnieg temperaturą własnego ciała. Miałem parę cukierków, więc jadłem po prostu te cukierki i popijałem tą wodą wytopioną. 3. dnia wylądował helikopter. Zwieźli mnie do szpitala. No, był taki mętlik trochę w głowie. No. Krystian nie żyje. Głównie tak naprawdę myślałem o tym chyba, że po prostu Krystiana nie ma, jak to się mogło stać. I też świadomość tego, że to była po prostu loteria, że tak naprawdę to ten śnieg tak naprawdę powinien wyjechać pode mną, bo zazwyczaj ten pierwszy ma najbardziej przechlapane i jeżeli pierwszego wytrzyma, to drugiego już też, bo już był uklepany, stopnie były zrobione. Także świadomość takiej właśnie loterii, że mogłem spać ja. Myśl o tym, że może powinniśmy się byli związać tą liną, że może byłbym w stanie go wyłapać. Świadomość tego, że może gdybyśmy byli związani, to obydwoje byśmy spadli. No i chyba tyle.
Tak naprawdę nie wiemy, jak było do końca. Jest tutaj za dużo pytań. Chcemy wiedzieć, chociaż wiem, że to bardzo trudne, co się tak naprawdę stało na Pies-Berninie, jak to wyglądało. Ja sam liczyłem, że będę mógł z Adamem jeszcze porozmawiać. W tej sytuacji wydaje się to chyba mało prawdopodobne. Śledziliśmy bardzo uważnie wpisy na różnych forach internetowych. To, co pojawiało się w różnych wypowiedziach Bieleckiego, takie niepokojące, to patrzenie na partnera jako osobę, która jest do czegoś potrzebna. Kiedy jest on niefunkcjonalny, to stwarza zagrożenie dla drugiej osoby. Można powiedzieć, że takim niefunkcjonalnym spinaczem był mój brat w pewnym momencie, ponieważ być może to związanie się liną stanowiło wówczas zagrożenie dla Bieleckiego. Brat miał komórkę, obaj mieli komórki. Komórkę brata miał Adam Bielecki, jak się okazało. Dlaczego nie poszedł z Krystianem kupić czekan w dół? Tak się powinien zachować, myślę, nie tylko przewodnik, ale kolega. No, on w takich sytuacjach takie zakodowane jakby podstawy moralne wówczas funkcjonują w ekstremalnych sytuacjach i nie wiem, jak to było w przypadku sytuacji z bratem. Czy te wszystkie normy uczciwości, przyzwoitości, no, solidarności zostały zachowane. Co więcej, to nie była tylko solidarność dwóch spinaczy. To był obowiązek ciążący na przewodniku wobec człowieka, którego się prowadzi. To jest odpowiedzialność tak naprawdę, tak jak ojca wobec syna, wobec dziecka, które trzeba bezpiecznie przeprowadzić przez drogę.
Wiadomo, różnie mogło być. Ja nikogo nie chcę osądzać w tym momencie, ale no, chciałbym poznać prawdę, jakakolwiek by ona była.
Jak wyglądały ostatnie chwile mojego brata? Dlaczego pozostał w tyle, został zostawiony sobie po prostu, bez pomocy? Rozmawiałem z jednym ze spinaczy, alpinistów, który tę trasę przeszedł. Kiedy on zaczął rozważać tę kwestię wypadku, powiedział, że no, przecież to nie jest urwisko takie, po którym nie da się zejść, że on prawdopodobnie by po prostu zszedł w dół, bo to było możliwe. Raczej nie dopuszczam takiej myśli, że brat został całkowicie tam pozostawiony na pastwę losu, ale faktem jest, że został z tyłu bez liny, został z tyłu z uszkodzonym rakiem w skrajnie trudnych warunkach. Adam Bielecki przeżył.
Ja osobiście mam żal, duży żal do niego, bo ja zawsze tak uważałem, że człowiek z wyższym wykształceniem to już jest persona. Ale on to, u mnie to jest mniej niż zero. On w ogóle się nie poczuwa do tego, żeby się z nami skontaktować. Bo gdyby był człowiekiem rzetelnym. O ile się już coś takiego stało, to zadzwonię, przyjadę, umówię się, wytłumaczę. No a w tym przypadku, wie pani, to można to w domyśle powiedzieć, no ty masz coś do ukrycia. Coś ukrywasz, czegoś się boisz.
Szczerze mówiąc, co drugi dzień o tym myślę i tego żałuję. Także nie wiem dlaczego. No, może ze strachu, może nie wiem, ze strachu przed emocją, bo to jednak jest no, straszna rzecz. To jest rodzina, śmierć. Nie wiem, jaki oni mają stosunek do mnie. Nie ma takich słów, których rodzina, która traci najbliższego, nie mogłaby pod wpływem tego żalu wypowiedzieć. Może tego w jakimś tam sensie się boję, że oni właśnie mnie taką odpowiedzialnością obarczają. Nie wiem, może tak, może nie. Nie wiem.
Kilka miesięcy po wyprawie na Pis Bernina wokół Adama Bieleckiego zrobiło się głośno. Brał on udział w wyprawie na Broad Peak, która zakończyła się tragedią. Udało mu się przeżyć razem z Arturem Małkiem wejście pierwsze zimowe na 8-tysięcznik w Karakorum, ale dwa jego towarzysze zginęli. Pojawiła się rzecz niezwykła, niespotykana dotąd, czyli stworzono specjalną komisję, która z ramienia Polskiego Związku Alpinizmu przygotowała specjalny raport oceniający zachowanie wspinaczy podczas zdobywania Broad Peak. Oceniła ona zachowanie Adama Bieleckiego negatywnie. Pojawiły się zarzuty, że nie do końca zachował się etycznie, nie do końca zadbał o swoich partnerów i myślał raczej o sobie i o przeżyciu, bez oglądania się na Macieja Berbeke i Tomasza Kowalskiego. W tym kontekście no, pojawiło się szereg takich skojarzeń z tragedią na Pis Bernina. Postać kluczowa ta sama, okoliczności podobne. Sama kwestia raportu po Broad Peak no nie była może dla nas zaskoczeniem, taka ocena działań Bieleckiego. Mieliśmy już wcześniej sygnały, że on podczas wcześniejszych wypraw no nie zachowywał się w sposób do końca odpowiedzialnie. I to nie tylko chodzi o te wyprawy himalajskie, ale podczas jednej z wypraw nawet z bratem doszło do sytuacji, kiedy jako przewodnik chciał się wspiąć na górę tylko z kilkoma najsilniejszymi, resztę pozostawiając. No czasy dzisiejsze raczej kreują ludzi, którzy biegną sami do celu i są rozliczani z tego, jak szybko i ile zdobędą w życiu.
Ja to podsumowałem krótko. Po trupach do sukcesu.
O ile o Broad Peaku mówi, że tam się to dla niego nie skończyło, to ja myślę, że Pis Bernina już dawno zapomniał. No ale strach pomyśleć, co tam mogło się zdarzyć w kontekście choćby Broad Peaku, czy innych wspinaczek Adama Bieleckiego, kiedy zarzuca się mu, że po prostu on partnerów zostawia w górach.
Nie porzuciłem Krystiana. Nie porzuciłem również moich partnerów na Broad Peaku i rzeczywiście ktoś może pomyśleć, że skoro tyle osób w moim otoczeniu ginie, no to jakby coś ze mną jest nie tak. Jurkowi Kukućce zginęło 4 partnerów na 4 kolejnych wyprawach. Wzbudzało to wtedy kontrowersje. I to nawet nie o to chodzi, żeby się tłumaczyć przykładami innych, ale na Broad Peaku to było tak, że kiedy ja się rozstawałem z chłopakami, to po pierwsze, no oni szli do góry. Ja szedłem na dół, czyli oni podjęli decyzję, że kontynuują atak. Wiedzieli doskonale, że w momencie, kiedy ja wszedłem na szczyt, cel wyprawy został osiągnięty. I tak naprawdę wszyscy w tym momencie powinni solidarnie rozpocząć zejście. Natomiast w momencie, kiedy oni podjęli decyzję o tym, żeby iść do szczytu, to pytanie jest, czy to ja porzuciłem ich, no bo co miałem zrobić? Wracać z nimi na szczyt? Czy próbować czekać w tych warunkach, gdzie jest to no, bezpośrednie zagrożenie życia? Czy to może oni porzucili mnie, wskazując mnie na samotne zejście po tym, jak szczyt został już osiągnięty? Ja zszedłem, Artur Małek za mną szedł, Maciek i Tomek nigdy nie zeszli. Czy myśli pani, że ich porzuciłem wtedy? to nie tylko Krystian, i nie tylko Maciek, i nie tylko Tomek. Mój pierwszy, drugi partner wspinaczkowy, Kamil Michalik, zginął w Centralnej Azji razem ze swoim przyjacielem, moim przyjacielem Alim Kusiem. Sławek Wóblewski, mój wieloletni klient, zginął na Matterhornie. Gerfried Gosz, Serich Hachlen, Nissar Sadpara, Artur Heiser. Jedna z ważniejszych osób, jakie spotkałem na drodze swojego życia, zginął na Gaszebrumie pierwszym. I rzeczywiście ilość osób, które zginęły w kurach z mojego najbliższego otoczenia, jest bardzo duża. Oczywiście w części tych przypadków mnie w ogóle na tych wyprawach nie było, nie miałem z tym nic wspólnego jakby. Natomiast to wcale nie sprawia, że to wszystko jest łatwiejsze i ja mam takie poczucie, że w wieku 30 lat te doświadczenia, które na mnie też jakoś spadły, to jest bardzo duży ciężar i jeżeli ktoś chce zrzucać odpowiedzialność na mnie za to, to musiałby mówić o konkretach, bo inaczej jest to jednak strasznie aroganckie i nieodpowiedzialne. W komisji, która opracowywała raport, która zajmowała się wydarzeniami na Broad Peaku, 3 osoby nigdy nie były na wysokości 8000 metrów, a żadna z tych osób nigdy nie brała udziału w zimowej wyprawie jako czynny zawodnik. Więc z całym szacunkiem dla członków komisji, jednak materia, o której oni pisali i tematy, na które się wypowiadali, są im jednak obce.
Fragmenty raportu. Mamy głębokie przekonanie, że zasada integralności zespołu, nawet w warunkach zimy w Karakorum, jest niepodważalnym i niezbywalnym kanonem postępowania w górach. Za zerwanie integralności czteroosobowego zespołu szczytowego odpowiada w największym stopniu Adam Bielecki. W pełni świadome zignorowanie przez Bieleckiego zasady kontaktu wzrokowego lub radiowego z resztą zespołu uznajemy za fundamentalny błąd i złamanie podstawowej zasady etyki alpinistycznej. Zespół negatywnie ocenia postawę Adama Bieleckiego, który od razu założył, że nie będzie schodził z resztą uczestników ataku szczytowego oraz jego postawę po zejściu do obozu czwartego i szybkie zejście do bazy w czasie, kiedy jeszcze na górze można się było spodziewać zwrotu akcji i uratowania Macieja Berbeki.
Ostatnio byłem na takim festiwalu właśnie górskim, gdzie było sporo zagranicznych wspinaczy, w tym tych ze ścisłej światowej czołówki. Większość z nich podchodziła do mnie i pytała: Adam, ale czego oni od ciebie chcą? Jakby, co ty masz zrobić? O co im wszystkim chodzi? I ja miałem problem, żeby to wytłumaczyć. I rzeczywiście Simone Moro nas upomina, żebyśmy szanowali swoją historię himalaizmu i nie pluli jakby na nią i na tych aktywnych himalaistów. Bernadette McDonald apeluje o zdrowy rozsądek i o to, że jaki był cel w ogóle tego raportu i że to tak naprawdę niszczy i burzy zamiast budować. Jakby tych tragedii górskich co roku jest bardzo wiele, tak? Natomiast w żadnej z tych spraw nie było powołanej na przykład komisji. Więc rzeczywiście daje to taki pogląd, że to polskie środowisko jest mocno specyficzne.
Dlaczego nagle zrobiono z pana, nazwijmy to, kozła ofiarnego?
Bo wyrastałem przez wiele lat poza środowiskiem wspinaczkowym, bo jestem młody. Nie wiem, ja nie chcę się tutaj bawić w spekulacje. Oczywiście, że mnie to dotknęło bardzo i rzeczywiście bardzo trudne jest to, że nie dość, że znowu straciłem kogoś w górach. To jeszcze muszę się mierzyć z oskarżeniami i zarzutami o nieetyczne zachowanie. I w imię podkreślenia, że te zasady etyczne w górach są trwałe i niezmienne, jakby poświęcono jedną z żywych osób, tak? Czyli moim kosztem raport broni pewnych zasad. Smutne jest to o tyle, że ja tych zasad nigdy nie kwestionowałem. I w całej tej dyskusji o Broad Peaku dla mnie najbardziej przykre były, jak czytałem właśnie komentarze i tak dalej, to były stanowisko moich, w cudzysłowie mówię, obrońców, tak? Którzy mówili, że bo już powyżej 8000 metrów, to te zasady nie obowiązują. To jest absolutna nieprawda. Nie możemy relatywizować zasad etycznych i moralnych w odniesieniu do wysokości czy do temperatury powietrza. Natomiast tak, zdarzają się takie sytuacje, że jest to wybór pomiędzy śmiercią razem z partnerem albo ratowanie własnego życia. Ja na szczęście nigdy w życiu w takiej sytuacji nie byłem i również na Broad Peaku w takiej sytuacji nie byłem, bo potrafię sobie wyobrazić taką sytuację w górach, tak? Mamy atak szczytowy zimą na 8000, partner łamie nogę. Nie wiem, co bym wtedy zrobił. Wiem, że jeżeli ja byłbym tym, który złamał nogę, to chciałbym mieć dość odwagi, żeby skoczyć w przepaść albo odciąć się z liny poręczowej, bo wiem, że ja i tak już umrę. Nie chciałbym w tą tragedię wciągać jeszcze drugiej osoby. Aczkolwiek najbardziej mnie boli w tym wszystkim to, że na przykład nie mogłem się pożegnać z Maćkiem Berbeką, jadąc na jego pogrzeb, bo w Zakopanem byłbym na przykład niemile widziany i obdarto mnie trochę z tej możliwości ludzkiego przeżycia żałoby po bliskich mi osobach. I przykre w tej całej aferze dotyczącej Brad Pitta jest to, że nie jest prawdą to, że schodzę w dół zapominając o swoich partnerach. Nie jest prawdą to, że zarzucano mi coś takiego jakby wcześniej, bo tak naprawdę Brad Pitt wywołał dopiero takie kontrowersje. No więc odwołałem, miałem być jesienią tego roku na wyprawie w Himalajach. Potem jak dowiedziałem się, że Arthur Heiser zginął, odwołałem tą wyprawę, stwierdziłem, że potrzebuję czasu, że muszę sobie to wszystko przemyśleć, że za dużo jest tych śmierci. Ten plecak dodatkowy jest po prostu za ciężki, ja nie chcę go nieść w góry. Ale to nie jest coś, z czego nagle można zrezygnować, to nie jest hobby. Ja wiem, że wspinanie no, uczyniło mnie tym, kim jestem. I gdybym miał zginąć, to wolałbym zginąć w górach. Tam jest moje miejsce i liczę się z taką ewentualnością, ale ja myślę, że my w góry idziemy po życie.
W sumie tak sobie ostatnio myślałem, że Bielecki nawet nie wie, czy ciało Krystiana zostało znalezione, czy też nie, czy był pogrzeb, czy nie. No wiemy na przykład, że odwiedził rodzinę Kowalskich, Berbeków, wyraził skruchę, jakiś żal z powodu tego, co się stało. My chyba na taki gest nie do końca zasłużyliśmy. I to jest bolesne. Byliśmy pod górą, zebraliśmy się pod skałą, w śniegu po kolana i tam krótka modlitwa. No i to tyle. W stacji ratownictwa górskiego pobrano nam próbki DNA ode mnie, od siostry. Zwrócono worek szary z rzeczami, które pozostały, które oni pozostawili w pierwszym schronisku. Okazało się, że to nie były rzeczy Krystiana. Nic nie należało do Krystiana. Ja wysłałem Adamowi maila. Nie otrzymałem dotąd żadnej informacji, czy to są jego rzeczy. Cały czas worek szary, podpisany w sumie Krystian Dziurok, leży u mnie i czeka.
A co róż, to wspomnienia, mieszkanie, wszystko, zdjęcia, zapach, przedmioty, wszystko ciągle przypomina o śmierci.
Ten szał, ta pasja, to opętanie. Całe pole naszej świadomości zawężone jest do dwóch kroków. Tracimy poczucie czasoprzestrzeni. Stajemy się wspinaniem, a nie wspinamy się. Nasze ciało jest po prostu idealnie zaprogramowaną maszyną, która wykonuje dokonanie tego kawałka ściany. Nie ma w tym ani lęku, ani żadnych myśli, ani tego, co jest na dole. Jest tylko człowiek i góra. Człowiek i góra.